Kochani, drodzy bracia i siostry w Panu naszym Jezusie Chrystusie, mam radość być w gronie waszym i radość również, że będę mógł przekazać wam wyrazy braterskiej miłości od braci i sióstr z okręgu Dolnego Śląska, zgromadzenie wrocławskie, jak również małżonka dołącza się do tych pozdrowień, życząc wam błogosławieństwa Bożego. Świadomi, drodzy braterstwo, faktu, że już na ostatniej konwencji się znajdujemy, świadomi faktu, że byliśmy karmieni przez Ojca Niebieskiego Jego pokarmami duchowymi, teraz przychodzimy do momentu, że będziemy musieli te 8 uczt duchowych zakończyć. Nabraliśmy na pewno sporo pokarmu, sporo zapasu duchowego, który będzie dla nas tą siłą, tą mocą podtrzymującą nas, gdy wrócimy do codziennych zajęć. Wiadomo, że życie od nas wymaga konkretnej postawy chrześcijanina, godnej postawy, dlatego też Ojca Niebieskiego życzeniem było, aby nas do tego przygotować. Między innymi pomocną rzeczą będzie, jeżeli również rozważymy przez tą godzinę wspólnie przedmiot o naszym powołaniu, mianowicie oprzemy nasze rozważania o wypowiedź świętego Pawła w liście pierwszym do Koryntów, w rozdziale pierwszym i wierszu 26. Co nam apostoł Paweł w tym tekście chce powiedzieć? On nic innego nowego nie chce powiedzieć, jak po prostu chce nam przypomnieć fakt, kim jesteśmy, kim byliśmy i do jakich przywilejów zostaliśmy zaszczyceni. Oto co on mówi. Widzicie zaiste powołanie wasze, bracia, iż niewiele mądrych według ciała, niewiele możnych, niewiele zacnego rozum. Oto święty Paweł, uwzględniając sytuację, jaka istniała w owym czasie w Grecji, która była potęgą, w której kultura promieniowała na inne okoliczne kraje, uwzględniając sytuację tego kraju, a również zbór braci w Koryncie, chce im powiedzieć, przedstawia im porównanie, mianowicie w Grecji w tym czasie aż roiło się od filozofów. Przecież takie osobistości jak Sokrates czy Platon, to przecież Grecja nimi się szczyci. I wielu innych było mędrców, filozofów. A teraz święty Paweł, zwracając się nie do tych uczonych tego świata, ale do braci zboru koryńskiego, mówi: bracia, spójrzcie na wasze powołanie, spójrzcie na wasze przywileje. Wśród was nie ma wielu możnych, nie ma wielu zacnego rozu, ale jak on dalszymi słowy cytuje, to co świat nie uważa, to czym pogardza, to właśnie wybrał Bóg, mając specjalnie w tym ukryty cel. Otóż, drodzy i umiłowani braterstwo, możemy powiedzieć, że w pewnym sensie, jakby następuje powtórzenie wydarzeń, obserwujemy również nasz kraj i obserwujemy również sytuację, jaka zapanowała nie tylko w naszym kraju, ale w wielu innych, gdzie widać wyraźnie ten żywy nurt, nurt zmierzający do uzyskiwania jak najwyższych kwalifikacji zawodowych i innych. I teraz, gdy uprzytomnimy raz jeszcze słowa przez apostoła Pawła zacytowane, w których on mówi: bracia, wśród was nie ma wielu zacnych, nie ma wielu zacnego rodu, niewiele jest mądrych według ciała, niewiele też możnych. On jakby przeciwstawia, stawia kontrast między światem i jego tendencją, jego polityką zmierzającą do pyszności, do ambicji, do zarozumiałości, a również przeciwstawia ten fakt z faktem dzieci Bożych, wśród których on nie mówi, że nie będzie braci którzy będą mieć poziom intelektualny wyższy od przeciętnego, ale on mówi, że takich będzie niewiele. Niewiele będzie takich, którzy by mogli się wylegitymować szlacheckim pochodzeniem, zacnym rodem. Będzie to lud przeciętny. Ale co on mówi? On mówi właśnie to jest dowodem, to jest łaską, bowiem takich Bóg powołał. Święty Paweł, zwracając się więc do zboru koryńskiego, a przez to i również wskazuje nam pewną myśl, w tym tekście zauważyć możemy, po prostu on chce braci zboru koryńskiego podtrzymać na duchu, podtrzymać w ich poświęceniu, wykazując, że chociaż nie ma wśród nich mądrych, chociaż nie ma wśród nich możnych, ani z zacnego rodu się legitymujących, ale mówi, oni są wybrani, oni są powołani, wy jesteście powołani. Dlatego też w trakcie naszego tematu zauważymy boski sposób postępowania, kogo on powołuje. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ spotykamy ludzi zacnych w świecie, spotykamy ludzi zacnych, z którymi obcujemy, którym przedstawiamy problemy prawdy, a jednak ta prawda ich się nie ima i oni się prawdy nie imają. A przecież umysł mają rozwinięty, mają wykształcenie, mają poziom, cieszą się zacnym rodem i tak dalej. Czemu więc oni nie poznawają prawdy? W trakcie naszego rozważania odpowiedź na to pytanie sama się wyłoni. Tak było, drodzy braterstwo, ta zasada, jaką apostoł Paweł nam przedstawił, że w gronie powołanych nie będzie ludzi uznawanych według tego świata. Ta sama zasada przez cały wiek Ewangelii była widoczna i ta sama zasada jest widoczna obecnie. Że tak było i że takie było boskie upodobanie, to drogi Zbawiciel słowami świętego Mateusza w 11 rozdziale, jak możemy zauważyć, w 25 i w 26 wierszu zauważmy słowa następujące. On wykazuje, że to wprost jest boskim upodobaniem, to wprost jest jego celem. On czas odpowiadając Jezus rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlątkom. Zaprawdę, Ojcze, tak się Tobie upodobało. Pan Jezus wystarczająco chyba nam daje odpowiedź, że to było boskie upodobanie. I dlatego też apostoł Paweł do braci zboru koryńskiego chce im przypomnieć i chce wskazać, że ich przywilej powołania, ich przywilej społeczności z Bogiem, z Jezusem Chrystusem i z Jego ludem jest aktem wyróżnienia ze strony Ojca Niebieskiego i wybrania ich pośród wielkich rzesz rodzaju ludzkiego. Powiedzieliśmy już i musimy się niestety z tym faktem zgodzić, że wśród świata znajdujemy zacne charaktery, znajdujemy je również w gronie ludu Bożego. Ale może zrodzić się zupełnie proste i samo przed się nasuwające się pytanie. Jeżeli prawda i duch prawdy są tak wspaniałe, są szlachetne, ona pokazuje zasady stałe, zasady oparte o prawo Boże, to czy nie należałoby się spodziewać, że tak wzniosłe zasady, one tylko pociągną ludzi o takich samych usposobieniach, charakterach i zasadach, a wszystkich innych one raczej nie będą pociągać, a wręcz odwrotnie, jakby im uczynią pewną przeszkodę? Albo z innej strony stawiając pytanie, możemy spytać, dlaczego ci ludzie zacni, cenieni i szlachetni, dlaczego oni nie są w gronie naszym? Przecież tacy są pożądani. A fakta mówią jednak, że wielcy tego świata do prawdy nie przychodzą, prawdy nie przyjmują, a ci, co przyjmują, to są bezesni na tym świecie. Sam drogi Zbawiciel ten fakt tłumaczy, dlaczego taka sytuacja zaistniała. Otóż on nam w słowach Ewangelii Mateusza w 9 rozdziale i 13 tekście mówi, że celem jego przyjścia nie jest, ażeby wszystkich zbawić, ażeby wszystkich wzywać, ale mówi, że bom nie przyszedł wzywać sprawiedliwych, ale grzesznych do pokuty. Albo święty Paweł w liście pierwszym do Tymoteusza, w 1 rozdziale 15 wierszu mówi w ten sposób, pierwsza część tego tekstu. Wierna jest to mowa i wszelkiego przyjęcia godna, iż Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby grzeszników zbawił. Czy przez to chcę powiedzieć, że inni nie są grzesznikami? Bynajmniej nie, drodzy braterstwo, ale za chwilę sprawa nam stanie się jasna. Mianowicie, święty Paweł w liście do Rzymian, w rozdziale 3 i wierszu 10, wyraźnie nam mówi, że sprawiedliwego nie masz ani jednego. Dlaczego? 23 wiersz nam precyzuje z tego samego rozdziału, gdyż wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej. Więc nie ma sprawiedliwego ani jednego, bo wszyscy zostali dotknięci w sposób dziedziczny skutkami grzechu pierworodnego, a zatem nie ma doskonałego, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Jeżeli więc nie ma sprawiedliwego ani jednego, a Pan Jezus mówi, że tylko przyszedł, aby grzeszników wzywać, to zatem wzywa on wszystkich. Czemu więc wszyscy go nie przyjmują? Drobne wyjaśnienie będzie nam pomocne. Mianowicie, że wśród rodzaju ludzkiego grzech i skutki grzechu nie dosięgły wszystkich w jednym stopniu. Ten grzech uczynił spustoszenie w nierównym stopniu w stosunku do rodzaju ludzkiego. Jednych on bardziej zrujnował, innych zrujnował mniej. Więc to umysłowe, moralne i religijne spustoszenie w każdym wypadku jest różne. Jedni są bliżej tego wzoru doskonałego, inni są dalej od doskonałego wzoru. Stąd ci, którzy są bliżej, chociaż nie mówią, że są doskonałymi, niemniej wydaje im się, że ja jestem lepszy od drugiego. Wydaje im się i cenią boskie zarządzenia, powiadają, że są mocno uradowani faktem, że drogi Zbawiciel chce zbawić grzeszników, ale mówiąc o tym, powiadają również, myślą o tym, że to dotyczy innych, którzy są bardziej zdegradowani od nich samych. A ja cieszę się, że inni będą korzystać z tej łaski. No ale ja to tak nie potrzebuję, bo przecież jestem zacny, szlachecki ród, wysokie wykształcenie, bogaci rodzice, z bogatej rodziny. To przecież należy do kościoła, który takim zacnym imieniem się nazywa. Mam chrześcijańskich rodziców, więc popieram religię, popieram boskie zasady, ale widzę, że to wszystko jest potrzebne bardziej tym uboższym ode mnie, a nie w takim stopniu one są potrzebne, te łaski dla mnie. Po prostu nasuwa się automatycznie nam przykład dwóch istot, faryzeusz i celnik. Dwie istoty weszły do kościoła, aby się modliły i przedstawiły Bogu stan swego serca. I zauważmy, jak różny jest ten stan w każdym wypadku. Teraz omówimy sobie w krótkości postać faryzeusza, który mówi: dziękuję Ci, Boże, że nie jestem takiego podłego rodu jak ten celnik obok mnie stojący, że nie jestem takim grzesznikiem jak ten celnik, jaki daje dziesięciny, ja poszczę 2 razy w tydzień, inne rzeczy czynię, wylicza przed Bogiem jakby zasługi, wcale nie mówi, że on potrzebuje przebaczenia, wcale nie mówi, że on jest niedoskonały, wcale nie mówi, że on przyszedł do Boga, by mu za coś dziękować i prosić o pewne rzeczy. Tylko uważa, że należy podziękować Bogu za to, że on jest lepszy niż inni. Mówi, dziękuję Ci, że nie jestem taki jako ten oto cel. I na przestrzeni wieków podobnych usposobień, drodzy braterstwo, podobnych charakterów jak charakter onego faryzeusza jest cała masa. Dlatego powiedzieliśmy, że nie wszystkie osoby z rodzaju ludzkiego są w równym stopniu dotknięte skutkami grzechu. I w sposób naturalny przeszkodą dla mniej dotkniętych było, że oni jakby nie potrzebowali tej łaski, czuli się jakby lepsi od innych, a to ich zacność rodu, ich wyższy poziom, zamiast być im pomocą i skłaniać ich do wdzięczności i wielbienia Boga, że tak i w takich warunkach się urodzili, to ich wręcz w odwrotnym kierunku ustawiło, mianowicie ustawiło ich w kierunku pysznym i oni się mieli za lepszych od innych. I to stanęło na przeszkodzie w przyjęciu Jezusa Chrystusa jako swego Odkupiciela. Wiadomo nam, drodzy braterstwo, że Ojciec Niebieski działa na zasadzie prawa sprawiedliwości. Nikt do Niego nie może mieć przystępu, który jest grzesznikiem. Bóg z grzesznikiem nie ma nic wspólnego. On go nie dopuszcza do społeczności ze sobą. Nie ma więc przystępu za wyjątkiem jednego przywileju. I my także, drodzy braterstwo, nie jesteśmy przecież doskonali, a jednak święty Paweł mówi, bracia, wy jesteście powołani, wy dostąpiliście tej łaski, iż posiadacie prawdę, posiadacie ducha prawdy i jesteście kandydatami do nagrody przez Ojca wystawionej. Tak więc, drodzy braterstwo, jak przed skutkami grzechu, to jest przed śmiercią, nie ma ucieczki, przed tym nikt nie jest w stanie się wyzwolić, tego ominąć, bez względu na stan, na poziom wykształcenia i pochodzenie. Wszystkich ten wyrok dosięga. Bo to jest zasada sprawiedliwości Bożej. Więc odwrotnie rzecz biorąc, nikt nie może, jak nikt nie może ujść, nie może ominąć tych drzwi, przez które się idzie na śmierć, tak z drugiej strony nikt nie może znaleźć drzwi, przez które mógłby wnieść do przywileju żywota wiecznego, za wyjątkiem tych, które Bóg przygotował, a którymi jest drogi Zbawiciel Chrystus Pan. Ewangelia świętego Jana mówi nam słowa następujące. 10 rozdział. W 10 rozdziale, w wierszu 9 zauważmy. Pan Jezus mówi tak. Jam jest drzwiami. Jeśli kto przez mnie wnijdzie, zbawiony będzie. Również Pan Jezus w tej samej Ewangelii, w 3 rozdziale, a w wierszu 36 mówi tak. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, ale kto nie wierzy Synowi, nie ogląda żywota, lecz gniew Boży zostaje nad nim. Widzimy więc, drodzy braterstwo, tu wielką miłość Ojca Niebieskiego, wielką zasadę sprawiedliwości, która wszystkich sprowadza do grobu. Miłość okazuje się w tym, że Bóg przygotował sposób wyjścia z z grobu przez drzwi, którymi jest drogi Zbawiciel Chrystus Pan. A żeby jeszcze bardziej sobie uświadomić fakt, że my jesteśmy w linii niedoskonałego rodu i że my jesteśmy potrzebującymi boskiej łaski i przebaczenia, to musimy zauważyć, co nam mówi Słowo Boże w tej sprawie, mianowicie prorok Izajasz w 53 rozdziale w wierszu 4 i 5, które to proroctwo mówi o naszym Panu, mówi nam tymi słowy. Zaiste, On niemocy nasze wziął na się, a boleści nasze własne nosił, a myśmy mniemali, że jest zraniony, ubity od Boga i utrapiony. Lecz On zraniony jest dla występków naszych, starty jest dla nieprawości naszych, kaźń pokoju naszego jest na Nim, a sinnością Jego jesteśmy uzdrowieni. Więc fakt, że drogi Zbawiciel wziął na się wszystkie grzechy i wszystkie nieprawości rodzaju ludzkiego, by tym sposobem przed prawem sprawiedliwości zwolnić tych, którzy są skazańcami. Dam braterstwu przykład, z którym na pewno już braterstwo się spotkali, ale ja przypomnę. Wiadomo, że w czasach naszego Pana było zwyczajem, ażeby co pewien czas więźniów pewnych okazji zwalniać z więzienia. Przyszedł czas, gdy drogi Zbawiciel był uwięziony, że najwyższy kapłan, że przedstawia sprawę przed naród i mówi, kogo wam uwolnić? Ja mam dwóch więźniów. Pośród dwóch proponuję wam jednego wybrać. Jezusa, onego nazareńskiego, czy Barabasza? A ponieważ drogi Zbawiciel już był oskarżony i potępiony, naród i pospólstwo woła, nie chcemy onego Jezusa, wypuść nam Barabasza. I rzeczywiście Piłat zwalnia Barabasza na wolność. On był skazańcem, on był potępiony i zasługiwał na wyrok śmierci. Wyobraźmy sobie stan Barabasza, gdzie znajdując się w celi więziennej, czeka na godzinę, w której przyjdzie urzędnik więzienny, otworzy mu drzwi celi więziennej i wyprowadzi go na stracenie. Bo taki więzień z takim wyrokiem tylko tego mógł się spodziewać. I oto drzwi więzienia się otwierają. Przerażony Barabasz, na pewno takie to jest nasze wyobrażenie tej sprawy, na pewno przerażony, że tu już ostatnie chwile jego życia się liczą i będzie na miejsce stracenia zaprowadzony i uśmiercony. Tymczasem dowiaduje się, że jego wolność jest zwiastowana, że on powołany jest do wolności. Jakim prawem, jakim cudem dowiaduje się, że kto inny jego miejsce na krzyżu zajął, a tym był drogi Zbawiciel. Bo naród nie wybrał Jezusa Pana, żeby tego wypuścić na wolność i tego jako niewinnego uwolnić, ale wolał, ażeby przestępca, złoczyńca był uwolniony. Na podstawie czego Barabasz mógł się przekonać, że on rzeczywiście jest uwolniony i kto zajął miejsce jego, żeby okazać mu wdzięczność, żeby okazać mu uczucie, uznanie, że ten zajął jego miejsce, a on został uwolniony. Mógł więc Barabasz, gdyby takie uczucia w jego sercu były, mógł pójść i przekonać się na Golgotę, gdzie krzyż dla niego przygotowany jest zajęty. I na tym krzyżu wisi Zbawiciel Pan, Czyż nie był przekonany o tym, że rzeczywiście jest teraz wolnym, że jego miejsce dla niego zgotowane już jest zajęte, a on jest zwolniony. On czuje się wolnym. Wspaniała myśl. Podobnie, drodzy braterstwo, każdy z nas. Jeżeliśmy rozumieli nasz stan, tak jak święty Paweł mówi, iż nie masz doskonałego ani jednego i wszyscy są uczestnikami onego grzechu. Jeżeli czujemy na sobie ten stan, to możemy zauważyć ten fakt, że jest ktoś, kto zajął nasze miejsce, jak prorok Izajasz mówi, on zraniony jest dla naszych występków. On ubity jest i utrapiony za nas. My powinniśmy, każdy z nas, być skazańcami i uśmierceni, a on dla nas z wielkiej miłości życie swoje położył, aby nas przyprowadzić do nadziei, do oczekiwania tego błogosławionego czasu, czasu przywilejów wiecznego żywota. W naturalny sposób, drodzy braterstwo, gdy osoba jest chorą, jest świadoma faktu, że jest chorą, to ta osoba odczuwa potrzebę lekarza i ta osoba jest w stanie ocenić usługę lekarza, zwłaszcza gdy jego usługa okazała się mu pomocną i przyprowadziła go do stanu równowagi i zdrowia. Ale kto nie czuje się chory, chociaż takim jest, to on nie potrzebuje lekarza. I on nie jest w stanie ocenić usługi, jaką lekarz mógłby mu świadczyć. To pokazuje nam ten fakt, który powiedzieliśmy sobie na wstępie, że spośród rodzaju ludzkiego ludzie zacni, wyniesieni do godności na tym świecie, czujący się lepszymi od innych, nie czują się chorymi, chociaż są niedoskonałymi i z gruntu rzeczy są chorymi. Tylko nie zawsze pacjent wie o tym, że jest chorym. I właśnie ta klasa ludzi jest pacjentami chorymi, ale nie przyznającymi się do faktu, że potrzebuje lekarza. I dlatego też pogarda tym faktem. Pogarda usługą, jaką drogi Zbawiciel mógłby wyświadczyć każdemu z nas. I jemu. Popatrzmy, w jaki sposób Bóg zarządził w odniesieniu do narodu figuralnego. Naród izraelski w swej podróży do obiecanej ziemi w pewnym momencie został doświadczony. Doświadczony ukąszeniem wężów ognistych. Żeby pokazać w tym i żeby zobrazować błogosławieństwa, jakie przynosi ofiara drogiego Zbawiciela. I teraz Bóg zarządza, poleca Mojżeszowi, aby dokonano ulanie węża miedzianego, który ma być obnoszony w obozie izraelskim i osoby, które zostały dotknięte ukąszeniem jadu wężowego, którym grozi śmierć, jeżeli spojrzą na onego miedzianego węża z głęboką wiarą, że Bóg izraelski, który ich prowadzi, który nad nimi czuwa, on dał takie polecenie, to w tym kierunku, aby im pomóc, w tym kierunku, aby ich leczyć. Izraelita, który spoglądał na onego miedzianego węża z tym przekonaniem, z tą głęboką wiarą, był uleczony. Ale jeśli ktoś w pierwszej fazie nie odczuł tego ukąszenia, albo był na tyle krnąbrny, że nie chciał spoglądać, mówi, co mi to może pomóc, taki przepłacał życiem. Taki umierał, bo jak on był śmiertelny. To znowu nam, drodzy braterstwo, pokazuje, jak on jak grzechu, degradacji, nieprawości dotyka tu i tam. Ludzką rodzinę, siejąc spustoszenie, a Ojciec Niebieski, miłując swe stworzenia, dając najcenniejszy skarb swego serca, wskazuje, w sposób uleczenia wskazuje, co może być tym przedmiotem, co może być środkiem, który przyniesie nam uzdrowienie. I oto On, Zbawiciel Pan, ten jest tym środkiem leczniczym, przez którego na podstawie wiary możemy być uleczeni. Tu więc, drodzy braterstwo, leży trudność, jaką napotykają i nie są w stanie pokonać ci z rodzaju ludzkiego, którzy nie czują się słabymi, nie czują się małymi, nie czują się chorymi, nie czują się potrzebującymi pomocy Bożej. Stąd nie proszą Boga o przebaczenie, jak on faryzeusz. Oni raczej są zadowoleni ze stanu, jakim są, ze stanu, kim są, zadowoleni samym sobą, zamiast spojrzeć na przykład, jaki Ojciec Niebieski zostawił na Jezusa Chrystusa, swego Zbawiciela, i od Niego korzystać z tej życiodajnej, błogosławionej mocy żywota wiecznego. Oni raczej czują się być dobrymi, uważają siebie, że jako ludzie ogładzeni, wykształceni, dobrze usytuowani w społeczeństwie, nie są złodziejami, nie są mordercami, więc uważają, że są dobrymi ludźmi, a zatem to im wystarczy. Przecież powiadają, nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, staram się żyć uczciwie, to mi wystarczy. Zamiast przyjąć szatę, jaką Ojciec Niebieski przygotował, oni własnym odzieniem się przyokrywają. Ale Bóg tego odzienia nie uznaje. To znowu mamy pięknie pokazane w przeszłości, jak Bóg nie uznał sposobu zakrycia nagości przez pierwszych rodziców po fakcie przestępstwa. Dopiero Bóg przygotował odzienie, na podstawie którego uznaje swe stworzenie. Przecież, drodzy braterstwo, świadomi jesteśmy faktu, że pierwszym krokiem w zbliżeniu się do Ojca Niebieskiego to krok pokuty. Gdy patrzymy na obraz dziedzińca, na obraz namiotu zgromadzenia na puszczy, tam dostrzeżemy, że aby znaleźć się na dziedzińcu, to trzeba było wyjść z obozu, pokonać pewną drogę, przejść przez bramę, dopiero się można było znaleźć na dziedzińcu i kroczyć ku miejscu, gdzie obecność Boża była reprezentowana. Więc ten krok, ta droga z obozu do dziedzińca, do bramy dziedzińca, jest tym krokiem pokuty. Co to sobą obejmuje? Przez pokutę, drodzy braterstwo, rozumiemy między innymi, że jest to, po pierwsze, że jest to zrozum przyznanie się do winy, do grzechu. Po drugie, jest to zaniechanie grzechu. Nie wystarczy tylko przyznać się, ale trzeba zaniechać, trzeba znienawidzieć i tak dalej. To jest pokuta. Trzeba przyznać się do winy. Gdy Jan Chrzciciel chcił chrztem pokuty, to do niego przychodzili ci, którzy czuli się grzesznikami, którzy czuli się i przyznawali się do win i obiecywali tym samym fakt naprawy, fakt podniesienia, fakt dalszej służby dla Boga. Ale nie wszyscy chcą ten krok uczynić. No bo skądże chce przyznać się do winy ten, który powiada, że ja nikogo nie zamordowałem, nikomu krzywdy nie robię, nikogo nie okradam. Czy ja jestem winny? Nie mogą z tym się pogodzić, a zatem nie mogą uczynić tego pierwszego, niezbędnego kroku w zbliżeniu się do Boga. A wiadomo, powiedzieliśmy sobie na wstępie, że Bóg z grzesznikiem bez żadnych pomocy, jaką może otrzymać od Jezusa Chrystusa, się nie liczy. Z grzesznikiem w sposób bezpośredni Bóg nie ma nic wspólnego i nie dopuszcza go do społeczności ze sobą. Więc zatem takie osoby nie mogą się zbliżyć do Boga, które nie uczynią tego kroku pierwszego, przyznania się, że są istotami z natury rzeczy niedoskonałymi i potrzebują boskiej łaski wynikającej z wielkiej ofiary drugiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Poza tym warunki uczniostwa jakie? Ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota wiecznego. I ilu jest, którzy ją znajdują? Mało jest tych, którzy tą drogę znajdują, a jeszcze mniej jest tych, którzy chcą po tej drodze iść. Inny przykład. Drogi Zbawiciel powiada w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale 24 wierszu: kto chce iść za mną, niechaj samego siebie zawsze weźmie swój krzyż i mnie naśladuje. O, zaprzeć samego siebie, odmówić temu, czego ciało ludzkie, grzeszne, niedoskonałe, do czego się upomina, czego wymaga, to tylko są w stanie ci, którzy mają głębsze uczucie, którzy widzą swój stan i z nadzieją, że będą uleczeni, z nadzieją, że jest sposób zaradczy, który im będzie pomocny, to tylko ci do tego stopnia się wznoszą, ale inni nie wznoszą się tak wysoko. Ci, którzy są dotknięci skutkami grzechu, to ci uważają i ci starają się o odkupienie, ci starają się o przebaczenie im grzechu, rozumieją, czym jest zerwanie społeczności z niebiańskim Ojcem, zrozumieli, że oni są bez Ojca, źle im żyć na tym świecie, dlatego starają się uzyskać, starają się za wszelką cenę mieć tą łączność z Bogiem, z ich Stwórcą, przez Odkupiciela Jezusa Chrystusa. Dlatego też ci, którzy pokutują, ci, którzy żałują, ci, którzy ten pierwszy krok czynią w swym życiu, zauważmy, jakie z tego wynikają błogosławieństwa. Ewangelia Łukasza w 15 rozdziale możemy zauważyć, jak Bóg patrzy na tych, którzy przyznają się do swego stanu i czują potrzebę i widzą tą nadzieję w Bogu, w Jezusie Chrystusie, która jest tą siłą prowadzącą ich do tego, aby przyjmować Jezusa, aby od Niego korzystać z tego lekarstwa, które On przygotował. 7 i 10 wiersz mówi nam w ten sposób. Powiadam wam, że taka będzie radość w niebie nad jednym grzesznikiem pokutującym więcej niż nad 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują pokuty. Ten tekst bynajmniej nam nie mówi, że są sprawiedliwi, ale on przez skalę porównawczą 1 w stosunku do 99 wykazuje, że wszyscy są grzesznikami. I pośród grona tych grzeszników, kto przyznaje się, kto przychodzi do Jezusa Chrystusa, kto prosi Ojca Niebieskiego o łaskę przebaczenia, to mówi, że w niebie jest radość z tego tytułu. Dlaczego? Dlatego, że taki człowiek obiera właściwy sposób, obiera właściwą drogę, obiera to, co powinien uczynić w swym życiu. Podobnież 10 wiersz mówi: tak, powiadam wam, będzie radość przed anioły Bożymi nad jednym grzesznikiem pokutującym. Ojciec Niebieski jest zadowolony, gdy widzi spośród swoich stworzeń, które borykają się z trudnościami, które walczą ze grzechem i wszelkimi przejawami zła, które niszczy rodzaj ludzki, gdy widzi jednostkę, gdy widzi osobę, która stara się z tego wydźwignąć, która stara się z tego wydostać, niezadowolona jest z tego stanu, to on stara się swe ręce miłosierdzia wyciągnąć w tą stronę i zadowolony jest. Chóry aniołów się cieszą z pokutującego grzesznika, który wraca do Boga, bo przecież Drogi Zbawiciel przez przypowieść o zgubionej owcy pokazuje, że właśnie ta zgubiona owca powiększa grono tych, którzy się radują, którzy są zawsze w społeczności z niebiańskim Ojcem. To z tej klasy ludzi, z klasy ludzi, która się czuje niedoskonałą, która się czuje w potrzebie, wydobywa się głos Bartymeusza, onego niewidomego i głos onej zacnej chananejskiej niewiasty, które wołali: zmiłuj się nade mną, synu Dawidowy. W nim widzieli sposób, w nim widzieli siłę, która im może pomóc, która może ich uzdrowić, która może uleczyć ich stan choroby. Albo również z tej klasy ludzi oni wołają za onym celnikiem: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Nie robią tak jak faryzeusz, który starał się przedstawić, że jaki tyle zasług czynię, tyle wyrzeczeń przed Tobą, przecież taki wielki jestem. Ale idą za głosem celnika, czując się, że są niedoskonali, że potrzebują łaski Bożej, że potrzebują miłosierdzia, że potrzebują Jego pomocy, bo bez niej szybko giną. Dlatego też wołają za onym celnikiem: Boże, bądź miłości mnie grzesznemu. Popatrzmy na pewne jednostki, jak oni czynili ten krok w swoim życiu. Popatrzmy na wielkiego apostoła, na apostoła Pawła, na moment jego nawrócenia. Przecież szedłszym jako zacny faryzeusz, on wcale nie myślał o pokutowaniu, on wcale nie myślał o tym, że on potrzebuje tej pokuty, ale mniemał, że jako zacny i poważany w gronie faryzeuszy on czyni wszystko dobrze, czyni zadowalniająco, wystarczająco. Nie chcę powiedzieć, że on miał złe intencje, ale jego umysł błądził, choć serce za wszelką cenę starało się służyć Bogu. Bóg wdał się w tą sprawę i spowodował wyprostowanie opacznego punktu patrzenia w umyśle apostoła Pawła, wykazując mu, że to, co on mniemał, że czyni Bogu przysługę i że to, co on uważał, że jest służbą dla Boga wierną, okazuje się przeciwieństwem tego i Pan pokazuje mu się, że on raczej prześladuje go, zamiast mu służyć. To apostoł Paweł jego najgłębsze uczucie wydobywa i mówi: przecież ja Tobie chciałem służyć. I oto, jak przedtem był prześladowcą dzieci Bożych, to potem w przeciwieństwie wiernym, gorliwym naśladowcą, nauczycielem, pomocnikiem, przykładem dla wiernych w ich postępowaniu. I popatrzmy po pewnym czasie, jak święty Paweł ustosunkował się do samego siebie. W pierwszym liście Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, w 15 wierszu, który już był cytowany, ale ostatnia myśl. Przedtem cytowaliśmy, że Jezus jest Zbawicielem grzeszników, a ostatnia myśl w wierszu 15 mówi: z których Jan jest pierwszy. Apostoł Paweł później mówi, że on jest pierwszym z grzeszników. Wielki i zacny faryzeusz, zacnego rodu, teraz przyznaje się, że jest pierwszym z grzeszników. Jakie wielkie uniżenie, jaka wielka prostota przyznanie się do tego, że jest grzesznikiem. Inny, drodzy braterstwo, przykład to przypowieść marnotrawnego syna, którą nie będziemy omawiać, ale tylko przytoczę niektóre fragmenty, mianowicie z Ewangelii Łukasza z 15 rozdziału, 18 i 21 wiersz, w którym zauważamy słowa następujące. I rzekł mu syn: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed Tobą i już nie jest godzien, abym był nazywany synem Twoim.
Wiersz 18, ja pomyliłem, najpierw powinienem tamten odczytać, przepraszam. 18 wiersz mówi tak. Starszy tedy, pójdę do ojca mego i rzekę mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed tobą. On przedtem nie objawiał tego stanu, tego faktu, że jest takim. Mówi, raczej daj mi, ojcze mój, dział, moją majętność, niech żyje sobie na swój własny sposób. Gdy jednak w przypowieści naszego Pana zauważamy, że on doszedł do punktu kulminacyjnego w swym życiu, w sensie tym, że zobaczył i wszystko stracił, wszystką majętność roztrwonił. Teraz został w łachmanach, nie mając odzienia, nie mając odpowiedniego pożywienia, ale wspomina na myśl, że mam ojca. On ma dużo sług, on ma dużą posiadłość. Już nie wrócę do przywilejów ojcowskich, ale chociażby wrócić do przywilejów sługi. Więc mówi, pójdę do ojca mego i rzekę mu, zgrzeszyłem, ojcze, przeciwko niebu i przed tobą. Przyznaje się do winy. Nie ukrywa, ale przyznaje się do tego faktu i to, jaki jest wynik tego. Ojciec, wychodząc na pole, patrzy, przybliża się ktoś zniszczony, obdarty, kulawy, wynędzniały, idzie w jego stronę, upada na kolana, przyznaje się, że to on. Ten, który przedtem był tu na dworze jednym z jego synów. Ojciec go bynajmniej nie odrzuca, ale w ramiona swe obejmuje, zadowolony, że toś przecież jego syn to jego własna kość i krew. Zadowolony, że chociaż w takim stanie, ale żywy wraca, że przyszedł do uzmysłowienia sobie faktu, że własne drogi, że własny sposób postępowania i ten, który on praktykował, okazał się złym, zgubnym i beznadziejnym. To nam znowu pokazuje, jak Ojciec Niebieski, pokutującego grzesznika, który nienawidzi grzech, który wraca się od grzechu, który już go więcej nie praktykuje, jak wyciąga to miłosierdzie i gotów jest przebaczyć. Otóż Ojciec Niebieski, powołując nas do służby i do dzieła swego, zauważmy, powołuje nas wtedy, gdy jesteśmy słabymi. Wtedy, gdy rozumiemy naszą nicość. Tak jak święty Paweł mówi, wtedy, kiedy mi jest słaby, to wtedy mi jest mocny. Na jakiej podstawie? Święty Paweł tłumaczy na podstawie listu apostoła Pawła do Filipensów w 4 rozdziale i 13 wierszu mówi, wszystko mogę w Chrystusie, który mnie posila. Tu jest cała esencja, że moc Boża wykonywa się w słabości, o ile poddamy się pod Jego wolę, to On gotowy jest uczynić wspaniałych rzeczy. I popatrzmy, gdy w historii narodu izraelskiego naród izraelski pod wodzą męża Gedeona miał dokonać bitwy z Madianitami, zebrał więc Gedeon armię dość sporą, ale Pan mówi do Gedeona, za wielki jest lud, aby stoczył tą bitwę. Jego nie jest życzeniem, aby przez taką wielką ilość toczyć tą bitwę. Każe Gedeonowi dokonać jednej próby. Po tej próbie okazuje się, że odchodzi bardzo dużo, bo 22 tysiące mężów. Odeszło po pierwszej próbie. Pan mówi, pośród 10 tysięcy mężów to jeszcze za dużo. Ja nie chcę przez 10 tysięcy mężów prowadzić walkę z Madianitami. Doświadcz jeszcze ten lud. Jeszcze doświadcza, zaprowadzając do wody
i sposób przyswajania wody miał pokazać, kto będzie tym, który pójdzie w zwycięskiej walce z Gedeonem przeciwko obozowi madianickiemu. I okazało się, że 300 Gedeonitów było tych, którzy w sposób rozumny, w sposób świadomy przyjmowali wodę, co odpowiednio pokazuje na sposób przyjmowania prawdy, czego nie mam zamiaru w tej chwili tłumaczyć. I popatrzmy, Bóg dokonał przez 300 Gedeonitów zwycięskiej walki nad obozem madiańskim, a jak mówi Księga Sędziów, 7 rozdział i wiersz 2 szczególnie, dlaczego przez 300? Bowiem powiada, aby się oni nie ślubili, mniemając, że ich 32 tysiące to liczna armia, liczny poczet, to oni dokonali zwycięstwa. A Bóg tu chciał im pomóc, by zrozumieli ten fakt, że nie oni, ale Bóg był z nimi i Bóg walczył. Oni tylko poddali się temu, co było boskim upodobaniem. Inny przykład. Prorok miał iść do domu Isajego, by tam pomagać jednego z jego synów na króla izraelskiego. Gdy prorok się zjawił, Isaj przedstawia mu kolejno swoich synów. Prorok widzi urodliwy, wysoki, przystojny, szlachetne rysy. Chyba to będzie ten. Ale Bóg mu nie odpowiada. Przychodzi do następnego i ten nie jest. I wszyscy stanęli przed Samuelem. Samuel zdziwiony nie otrzymał żadnej poświadczającej odpowiedzi, kogo ma tu pomagać. Zwraca się do Isajego, czy to już wszystkich synów przedstawiłeś mi? A on powiada, nie, jest jeszcze jedno nieurodliwe pachole, które pasie trwody. O, Samuel mówi, to musisz go tu koniecznie przywieźć, bo w domu tym Bóg chce, aby był pomazany człowiek na króla. I oto, gdy Dawid się zbliża, Samuel otrzymuje to przeświadczenie, że to jest właśnie ten, który ma być pomazany. Nie zacni, nie urodliwi, nie przystojni w sensie ciała, ale upodobani od Boga, skromny ten Dawid został wybrany. I takich, drodzy braterstwo, przykładów można by było mnożyć, w których Bóg pokazuje, że właśnie niewielkość według świata tego, tak jak apostoł Paweł, przypomnijmy nasz podstawowy tekst, widzicie zaiste, bracia, powołanie wasze, iż niewielu zacnego rodu, niewielu możnych, niewielu ze szlachetnego pochodzenia, ale to, co właśnie jest zgardzone, co wybrał Bóg. Więc właśnie te przykłady miały za zadanie nas utwierdzić i przekonać w tym przeświadczeniu. Idziemy dalej. Widzieliśmy już na poprzednich konwencjach, każdy z nas, mam na myśli poświęconych, uczynił ten krok. Krok uczynienia przyjęcia symbolu chrztu. Jakie więc, na jakie pytania musieliśmy odpowiedzieć przed przyjęciem symbolu chrztu? Musieliśmy odpowiedzieć na pytania, że jestem grzesznikiem. Czy uważasz? Czy zgadzasz się i czy wierzysz w to, że jako człowiek rodzaju ludzkiego jesteś grzesznikiem? Odpowiadaliśmy tak. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, który może ci przynieść łaskę pojednania z Ojcem? Odpowiadaliśmy tak. Czyli co zatem świadczy? Co to mówi? Mówi to, że ci, którzy są poświęconymi, to ten krok pokuty już mieli za sobą. Przyznali się do grzechu, następnie okazali gotowość do uczynienia następnego kroku w zbliżeniu się do swego umiłowanego Ojca, który przez świętego Pawła zaprasza nas, mówiąc, proszę was wtedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną, to jest rozumną służbę waszą. Święty Paweł zaprasza nas do pewnej pracy, do pracy oczyszczania się ze wszelkich zmaz ciała i ducha na podstawie naszej przynależności już do Boga, wynikającej z przyjęcia drogiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, jak to święty Paweł mówi w liście do Rzymian w 5 rozdziale, będąc wtedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przedtem tego pokoju nie mieliśmy, a teraz pojednani przez krew Syna Jego dostąpiliśmy łaski społeczności z niebiańskim Ojcem. Jednakże to jest dopiero praca. Tu rozpoczyna się konkretna praca, praca kształtowania charakteru na podobieństwo Jezusa Chrystusa. Tą pracę, drodzy braterstwo, pracę nad rozwojem charakteru można przyrównać przez bardzo dobry przykład, mianowicie przez kontrast wzrostu i czasu do wzrostu takiej wielkiej rośliny jak dąb, w przeciwieństwie do wzrostu takiego jak grzyb. Wiadomo, że przysłowie mówi, że grzyby rosną bardzo szybko, szczególnie po deszczu. Natomiast drzewo, tak okazałe jakim jest dąb, ono tak szybko nie wzrasta. Trzeba lat. Polska szczyci się takimi kilkoma drzewami, tak zwany dąb Bartek, to przecież stare, stare drzewo. Ile lat musiało rosnąć? Setki lat. To nam pokazuje, że praca nad rozwojem charakteru jest powolna, jest systematyczna, jest ciągła i trwa do końca. Ona nie jest szybka i sukcesów w tym tak szybko nie uzyskujemy. Ale popatrzmy. Trzeba setki nieraz lat, ażeby taki wielki dom mógł urość, a potem przyjdzie człowiek, weźmie siekierę i piłę i niedługo trzeba położyć na ziemię, odbierze życie tej roślinie. Drodzy braterstwo, charakter budować, charakter rozwijać, to trzeba lat, to trzeba czasu, to trzeba wysiłku. O, ile w tym doświadczeń, ile w tym niepowodzeń, ile w tym różnych przykrości. A potem grzech może jednym pociągnięciem zniszczyć, zrujnować, zlekceważyć, zniżyć człowieka do bardzo niskiego stanu. Do tego grzech jest w stanie doprowadzić człowieka. Otóż przedstawiliśmy niektóre dotychczas punkty, z których wynikało, że rzeczywiście niewielu jest spośród rodzaju ludzkiego takich, którzy przyznają się do samego faktu, jakimi są, a są przecież niedoskonałymi. Dodatkową trudnością jest dla ludzi, zwłaszcza dla ludzi tego świata zacnych, jak święty Paweł mówi, dodatkową trudnością jest sam fakt naszej prostoty, naszego przeciętnego stanu, naszego stanu niedoskonałego. Czy tak rzeczywiście jest? Popatrzmy, jak było za czasów naszego Pana. Za czasów naszego Pana proroctwo Izajasza, 53 rozdział, pierwsze dwa wiersze mówią wystarczająco chyba jasno, drugi i trzeci wiersz szczególnie, że on był istotą skromną, nie było powodu, dla których by ludzie mogli go żądać, nie mieli powodu, żeby w nim coś widzieć. Zauważmy, bo był jako latorostka przed nim, a jako korzeń z ziemi suchej, nie mając kształtu ani piękności. I widzieliśmy go, ale nic nie było widzieć, czemu byśmy go żądać mieli. Najwzgardzeńszy był i najpodlejszy z ludzi, mąż boleści, a świadomy niemocy. I jako zakrywający twarz swoją, najwzgardzeńszy mówię, skądeśmy go za nic nie mieli. To proroctwo o naszym Panu
że on nie będzie przyjęty przez ludzi tego świata, ale będzie odrzucony. Czy nie spełniło się to proroctwo? Ci, którzy go przyjmowali, to ten prosty lud izraelski, wołając Hosanna, błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim. A ci, którzy go nie przyjęli, to byli właśnie przedniejsi kapłani, ci, którzy się mieli za wielkich. Ci potem storpedowali dobrą wolę tych prostych Izraelitów i spowodowali następnie wydanie wyroku śmierci na drogim Zbawicielu. Taki znamienny przykład, gdy Filip znalazł Zbawiciela Jezusa Chrystusa, więc przychodzi do Nataniela i mówi mu: chodź, znaleźliśmy Mesjasza, Jezusa Chrystusa, tego z Nazaretu. Nataniel odpowiada: z Nazaretu? Czyż może być co dobrego z Nazaretu? Chociaż był prawdziwym Izraelczykiem, bo Pan Jezus mu mówi: to jest prawdziwy Izraelczyk, z którym zdrady nie masz, ale ten stan rzeczy, jaki był na on czas w Izraelu, przeszkadzał mu i mówi: czyż z Nazaretu, z takiego skromnego, z takiego niewielkiego miasteczka, ubogiego miasteczka, czyż może wyjść taki zacny człowiek, który by miał rządzić laską żelazną, który by był królem królów i panem panów? To nieprawdopodobne. Albo zobaczmy, jak myśleli o apostołach. Gdy apostołowie, zaszczyceni przywilejem błogosławień z Ducha Świętego, otrzymali dar mówienia obcymi językami, to tam mogliśmy zauważyć, że oni zaczęli przemawiać i poselstwo Ewangelii przedstawiać w językach w zależności od potrzeb, do kogo, z kim mieli styczność. A jak lud na to zareagował? Izali to nie są Galilejczycy? Przecież to są Galilejczycy. Ich mowa zdradza ich. A skądże im ta mądrość? Skąd oni mogą w naszym własnym języku mówić? Przecież Galilejczycy to prosty lud. To rybacy. Zdziwieni byli. Właśnie. Ojciec Niebieski tak swoje sprawy urządza, aby poselstwo Ewangelii i przywilejami prawdy, przywilejami służby dla Ojca Niebieskiego zaszczytać tych z rodzaju ludzkiego, którzy ten krok pokuty uczynili, którzy przyznali się, że są dłużnikami, którzy przyznali się, że potrzebują pomocy, że są chorymi i zauważyli, że tę pomoc mogą otrzymać u Ojca przez usługę Jezusa Chrystusa. Gdyby, drodzy braterstwo, z przyjęciem prawdy przymnażało się przywilejów na tym świecie, gdyby przyjęcie prawdy czyniło nas przewodniczącymi rad narodowych, czy czyniłoby nas dyrektorami zakładów pracy albo profesorami na uczelni, o, ilu by to było takich ludzi? Ale ponieważ przyjęcie prawdy z sobą tego nie niesie, a wręcz odwrotnie, ono nam toruje drogę samoponiżenia, drogę pokory, to dlatego też święty Paweł mówi: spójrzcie w zborze koryntkim, ci tacy jak, prawda, jak powiedzieliśmy sobie na wstępie, Sokrates czy Platon czy im podobni, taki Grecja za takimi szuka, takich stara się wytworzyć, bo mówi nam 22 wiersz pierwszego listu do Koryntów, pierwszego rozdziału, że Grecy szukają mądrości. Oni byli tymi, którzy gonili za mądrością. Nie starali się szukać za zbawieniem, za potrzebą zbawienia, ale za mądrością. Ujrzeliśmy więc, drodzy braterstwo, że Ewangelia była przyjmowana zdecydowanej części przez lud prosty, chociaż byli spośród rodzaju ludzkiego zacni i uważani w tym świecie. Bo święty Paweł w naszym tekście nie mówi, że nikogo w gronie jego ludu nie będzie, lud Boży nie będzie pozbawiony takich jednostek, którzy będą zacnymi, wielkimi, będą się cieszyć powodzeniem, ale mówi, że takich będzie niewielu. I oto popatrzmy już na apostoła Pawła w kościele pierwotnym. Zacny. Apostoł Paweł, drodzy braterstwo, z jego opinią musiano się liczyć. I gdy on stanął przed Festusem, zdając sprawozdanie, to gdy Festus wysłuchał jego przemówienia, jego obrony, mówi: Pawle, znam cię jako mądrego, znam cię jako zacnego faryzeusza. Ty szalejesz. Do takiej nauki tyś się skłonił, do takiej prostoty, do tych wierzeń. Przecież ty jesteś wielkim człowiekiem, kariera przed tobą. A święty Paweł jednak uznał nie co innego za stosowne, tylko onego ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa, tego opowiadać w swym życiu. Ewangelista Łukasz, lekarz, on też przyjął Ewangelię. Spójrzmy w okresie już późniejszym, w okresie Epifanii, Bóg również uznał za stosowne, aby przez zacną osobę, przez osobę rozwiniętą w umyśle, przygotowaną do pewnego dzieła, powołać sługę okresu Epifanii brata Johnsona. Człowiek wysoko wykształcony, człowiek, przez którego Bóg mógł skutecznie dać ogrom prawdy dla jego dzieci. Ale takich było niewielu. Tak święty Paweł nam mówi. A jednak sam fakt, że Bóg dostatecznie zaopatrywał swój lud w potrzeby duchowe, czyż nie jest dla nas powodem do złożenia wdzięczności wobec Ojca Niebieskiego, że chociaż świat urąga, że chociaż świat wskazuje, chce obniżyć po prostu nasz wpływ, chce obniżyć nasze stanowisko, chce wykazać i ośmieszyć nas przed innymi, że jako ludzie prości, cóż my możemy mówić na temat Ewangelii, gdzie my mamy to świadectwo seminarium ukończenia, albo gdzie my mamy świadectwo tytułów naukowych, żeby w tych sprawach się wypowiadać. Oto popatrzmy, co Ewangelia Jana w 7 rozdziale, w wierszu 47 do 49 nam mówi. I odpowiedzieli im faryzeuszowie: Albości i wy zwiedzeni, i zali kto uwierzył weń z książąt albo z faryzeuszy, gdy przychodzą zdawać przed faryzeuszami sprawę, że nikt nie mówił tak, jak ten człowiek mówi, to oni odpowiadają: czyż i wy zwiedzeni jesteście, że przechylacie się na jego stronę? Mówi: kto uwierzył, gdzie macie tych książąt, gdzie macie tych faryzeuszy, którzy w niego uwierzyli? Tylko ten gmin, widzicie, świat stara się wykazać, że tylko lud prosty przyjmuje Ewangelię. I my stwierdzamy, że drogi Zbawiciel nie chodził ani do seminarium w Jerozolimie, ani nie posłał swych apostołów do szkół teologicznych, by tam ich przygotować do dzieła Ewangelii. Ale on dostatecznie ich wyszkolił w prostocie umysłu i serca, przygotowując ich na skutecznych sług Słowa Bożego. W miarę więc, drodzy braterstwo, wpływu i upływu czasu, nasze stanowisko zaczynamy pojmować coraz bardziej, w sensie tym, że przychodząc do świadomości, że my jesteśmy z linii niedoskonałej, że my jesteśmy z linii powołani ze skromnego i ubogiego stanu, niepopularni na tym świecie, to nam pomoże właściwy stosunek zająć wobec współbliźnich, wobec współbraci, którzy również z takiego stanu przez Ojca Niebieskiego są powołani. Zamiast pogardzać, zamiast lekceważyć, zamiast niedoceniać, to będziemy wręcz odwrotnie współczuwać, będziemy z nimi sympatyzować, będziemy im pomagać, bo my takimi sami byliśmy. Nie z zacnego rodu, nie ze szlacheckiego rodu, nie z wysokim wykształceniem. Bóg nas powołał, ale z przeciętnego poziomu. Więc i innych, których łaska Boża przyciąga ku sobie, przyjmijmy, oceniając ich i przyjmując jako naszych współbraci, służąc sobie wzajemnie w Duchu Chrystusowym. Chciałbym powiedzieć, że w miarę upływu naszego pobytu w prawdzie, On Duch Chrystusowy, Duch Prawdy podnosi nas, On nas rozwija, On nas buduje i On nas oczyszcza. I dlatego też słowa, które już dzisiaj były cytowane, słowa świętego Piotra o tym dodawaniu, przydajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty umiejętność, do umiejętności powściągliwość, do powściągliwości pobożność, do pobożności braterską miłość, a do braterskiej miłości przydajcie łaskę. To są nasze przywileje. To jest zaproszenie, jakie Bóg przez świętego Piotra do nas kieruje, już nas, do nas, przyjęcie do społeczności z Bogiem, abyśmy tą pracę nadal praktykowali. Tak więc, drodzy braterstwo, ujrzeliśmy, że Ojciec Niebieski tak w sprawie powołania uczynił, że niewielu jest zacnych, a to w tym celu, aby się nie chlubiło żadne ciało przed obliczem Jego. Dlatego też to tym więcej pomnaża naszą wdzięczność w stosunku do Ojca Niebieskiego, że jako niemizerni, ubodzy i niepopularni na tym świecie do tak wspaniałych zaszczytów zostaliśmy dopuszczeni, do łaski, do społeczności z Ojcem Niebieskim, do przywilejów ubiegania się o żywot wieczny, do których przywilejów nie mogą dostąpić, nie mogą przyjść ludzie zacni, wielcy na tym świecie, a to wynika z ich twardego stanu serca. Nie są skłonni tego pierwszego kroku pokuty uczynić, dlatego to im przeszkadza w przyjęciu prawdy. Więc mogliśmy, drodzy braterstwo, przez chwilę tę rozważać o łasce, o błogosławieństwie Bożym, że nas, biednych, mizernych, niepopularnych na tym świecie, łaska Ojca Niebieskiego zaszczyciła, dopuszczając nas do społeczności z Bogiem, a to przez źródło, żeśmy mogli przez tą bramę przejść, przez wiarę w Jezusa Chrystusa, który jest naszym Zbawicielem. Niech te uczty duchowe, te błogosławieństwa i pokarm, jaki Ojciec Niebieski dotychczas nam udzielał przez braci usługujących, niech i to wspólne przypomnienie o tym, że jesteśmy zaszczyceni wielkim przywilejem, przywilejem powołania, że nasz stan jest według tego świata niepopularny, a jednak zaszczyceni przez Ojca Niebieskiego takim wspaniałym przywilejem, niech to wpłynie na nas dodatnio, abyśmy mogli wykonywać nasze poświęcenie w bojaźni Bożej. Z tych rozważań, z tego krótkiego tematu, że jesteśmy powołani i to powołanie jest łaską Bożą, niech Ojciec Niebieski nam nadal błogosławi w tej pracy podnoszenia się, pracy ciągłej, krystalizowania naszych charakterów, a wierzę, że jeżeli Ojciec Niebieski rozpoczął w nas to dobre dzieło, On chętny jest dokończyć w nas, o ile my będziemy z Nim współpracować. Zatem życzę Wam powodzenia w tej współpracy, jak również i samemu sobie, abyśmy byli zaszczyceni działem w Królestwie. Dziękuję.